Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa. Moimi gośćmi są pani profesor Beata Morzejko z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Jak pani profesor, to przenosimy się do XV-wiecznej Europy.
Tak jest.
No dobrze. Joanna Kamień z wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, szefowa tego wydawnictwa, więc będziemy mówili też o książce.
Tak. Dzień dobry.
No to w takim razie od razu powiem. Burzliwe dzieje wielkiej karaweli Peter von Danzig. Czyli historia z Memlingiem w tle, ale z Memlingiem, który nie jest najważniejszą postacią w tej całej historii. Ważniejsze jest raczej łup i to wszystko, co zdobyto w czasie wyprawy łupieżcej w latach 70. dokładnie tego XV wieku.
Tak, dokładnie w 1473 roku w kwietniu, więc niedługo kolejna jakaś może nie okrągła, ale rocznica związana z tymi wydarzeniami. Tak, rzeczywiście łup był najważniejszy i o łup rozegrała się wielka właściwie afera, taka o charakterze międzynarodowym. I o tym też wspominam w mojej książce, ale właściwie wszystko zaczęło się od wielkiego statku, który przypadkowo wpadł w ręce gdańszczan.
To prawda, jeszcze nie nazywał się Piotr z Gdańska, choć przy okazji chciałbym tak naprawdę ustalić, jakie nazwa miasta Gdańsk wtedy była najczęściej używana. Bo odnoszę wrażenie, że spór pomiędzy tym, czy używano niemieckiej nazwy Danzig czy Gdańsk, jest trochę historyczny, bo było jeszcze cała masa innych fonetycznych i pisemnych form tej nazwy. No tak naprawdę nawet formę żeńską słyszałem. Danciga.
Dansk, przez CZ pisane, przez S pisane. Nigdy oczywiście właśnie Danzig. To jest dopiero późniejsza XIX-wieczna forma, a w średniowieczu to albo jest zapis właśnie taki zbliżony, tak jakby słyszano to po łacinie, czyli właśnie Dansk, albo właśnie Danzig, jakieś różnego rodzaju formy fonetyczne dokładnie.
Nim zaczniemy opowiadać historię tego okrętu kaperskiego i pola Beneke, no to cofnijmy się do tego, skąd ten okręt znalazł się w rękach gdańszczan. Pierre de Rochelle, tak?
To też właśnie nie La Rochelle, tylko Rupella, bo to też jest inaczej zapisywane i albo po łacinie, albo w języku starofrancuskim, więc te nazwy, których my dziś jesteśmy przyzwyczajeni, troszeczkę inaczej brzmiały w średniowieczu. Natomiast no tak porządkując nazywamy go Pierrem La Rochellem, tak jak później porządkując nazywamy go Peterem von Danzigiem. To właściwie była duża akcja związana z rokiem 1462, kiedy armator postanawia wyruszyć do Gdańska, żeby tutaj sprzedać dobrze sól atlantycką. Ma kontakty z Brugią, więc dobrze wie, że może tutaj kilkakrotnie zarobić na sprzedaży tej soli atlantyckiej. No ale tak się dzieje, że jest wiosna 1462 roku. Wiemy, jak jest na Bałtyku. Wieje i jakaś burza prawdopodobnie uszkodziła główny maszt, bo to jest trójmasztowy wielki statek, który następnie no, przez ileś kilkanaście lat niszczał na Motławie. Różne jeszcze inne sploty okoliczności sprawiły, że dostał się w ręce gdańszczan, bo tak naprawdę w pewnym momencie można stwierdzić, że Francuzi trochę się obrazili na Gdańsk i przestali się tym statkiem interesować, a wybuch wojny Hanzy z Anglią spowodował, że gdańszczanie postanowili, że jednak nie będą rozbierać tego statku, tylko że go wyremontują i przygotują na wojnę.
No dobrze, no to w takim razie mamy historię, która dzieje się też w określonym tle historycznym. Też odnoszę wrażenie na mapie bogactwa, co ciekawe, ówczesnej Europy, która no, trochę odzwierciedla dzisiejsze też czasy. Bogate są Niderlandy, ale tak naprawdę nazwijmy to po imieniu ówczesnym, czyli mamy Burgundię.
Księstwo Burgundii.
Tak. Które przeżywa swój jakby łabędzi śpiew.
No już zbliżają się złe czasy dla księstwa Burgundii, dlatego że ostatni męski przedstawiciel dynastii de Valois, czyli Walezjuszy, który rządzi w Burgundii, książę Karol Śmiały albo Zuchwały, bo też różnie tłumaczone to jego przezwisko.
Postanawia wojować ze Szwajcarami, a na tym nikt dobrze nie wychodzi.
Ze Szwajcarami, tak, chce poszerzyć swoje terytoria, a poza tym on już żyje na kredyt. On żyje na kredyt, tego kredytu udzielają mu medyceusze, którzy nie do końca spodziewają się, co się święci. Troszeczkę tego kredytu udziela mu również Anglia. No i właściwie żyje trochę ponad stan.
Ja przypomnę, że ta Burgundia jest, jakby to powiedzieć, spadkobiercą bogactwa tego najbardziej rozwiniętego pod względem tego rzemieślniczego świata i świata produkującego różne dobra luksusowe chyba od XIII wieku, można powiedzieć, tak? To jest taki moment, kiedy wyraźnie wybija się to terytorium na mapie północnej Europy, a potem jest to politycznym beneficjentem wojny stuletniej, kiedy to Burgundia wybija się na rodzaj niepodległości.
Przede wszystkim Flandria. Flandria, bo na terenie Flandrii mamy właśnie takie dwie jakby wyspy rozwoju.
Północne Włochy i Flandria.
Północne Włochy i Flandria. I tam jest najwięcej miast i to miast bardzo ludnych. To oczywiście z punktu dzisiejszego widzenia to 40 tysięcy mieszkańców nam nie imponuje, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że średniowieczna Brugia to jest właśnie miasto liczące 40 tysięcy mieszkańców, a Gdańsk to wówczas jest 20 tysięcy mieszkańców, no to mamy pewną skalę.
Znaczy wszystkich zapraszamy, żeby zobaczyli Brugię, bo ona mniej więcej nadal tak wygląda.
Nadal tak wygląda i nadal liczy 40 tysięcy mieszkańców, plus oczywiście setki turystów, którzy tam przybywają i naprawdę jest to przepiękne średniowieczne miasto z zachowanymi oryginalnymi zabytkami i z centrum memlingowskim.
No dobrze, no to w takim razie mamy ten obszar, to jest jedno miejsce. Drugie to są te północne Włochy, gdzie są ludzie, których stać na zamówienie w rzeczonej Flandrii, która nie tylko jest centrum rzemiosła, ale też i twórczości artystycznej. Wyjątkowo spektakularny obraz.
Tak, i to oczywiście są rodziny włoskie, bankierów, niekoniecznie tak znanych jak medyceusze. Różne drobniejsze czy mniej znaczące rodziny mają swoje banki właśnie między innymi w Brugii, a tam działają, tak jak pan redaktor powiedział, różni artyści, między innymi właśnie Hans Memling. I znany początkowo z malowania portretów, otrzymuje kolejno później ciekawe różne zamówienia od takich właśnie rodzin jak Portiriani czy rodzina Tanich, czyli to są wszystko Włosi, którzy tam sobie siedzą w tej Brugii, mają swoją kolonię, swój kościół, swoje ulubione dróżki i swojego ulubionego artystę albo artystów.
No to mamy już w takim razie te Brugie, Flandrię i Burgundię, mamy północne Włochy, no ale teraz musimy wrócić do naszej historii, czyli jest Anglia i Hansa. Znaczy, co one mają wspólnego z tym wszystkim?
Co one mają wspólnego z tym wszystkim? No bo z kolei Anglia sprzedaje do Flandrii surowiec, jakim jest wełna, a kupuje tkaniny i stąd mamy też kolonie kupców londyńskich w samej Brugii. No a Hansa z kolei ma kantor swój i w Londynie, i w Brugii również. Także to jest wszystko, są wszystko sieci powiązań, naczynia połączone.
Przy czym jeśli już mówimy o Anglii, to trzeba powiedzieć, że niezależnie od toczącej się wciąż wojny dwóch róż, ta Anglia nadal jest potężnym europejskim mocarstwem.
Tak, oczywiście, a poza tym już za chwileczkę odkryje, że należy budować narodową flotę. To się stanie już po wojnie dwóch róż, kiedy do władzy dojdą Tudorowie, ale coraz bardziej Anglia widzi, że tutaj nie tylko prywatnymi jednostkami, jak do tej pory można walczyć, ale również po prostu zbudować narodową flotę, więc jak najbardziej Anglia się zaczyna coraz bardziej liczyć. No a z kolei wchodzimy powoli w taki schyłkowy okres Hanzy, która łamie zasady, dotychczasowe zasady solidarności. Początkowo chociażby jest taki objaw kryzysu, kiedy kolonia nie chce podzielać poglądów Gdańska, Hamburga czy Lubeki i nie chce brać udziału w tej wojnie. Czyli mówiąc krótko, nie chce bojkotować sukna przychodzącego z Anglii i chce dalej handlować z Anglikami.
No to w takim razie za chwilę wrócimy do tej wojny i do tego wszystkiego, co zdarzyło się na morzu i do tego sukcesu gdańskiego kapra i zdobycia bardzo bogatego łupu, w tym także artystycznego. No ale jak już zaczęliśmy tę historię opowiadać, to się zorientowaliśmy, że tę historię jest strasznie trudno opowiadać, bo ona zawiera w sobie bardzo wiele elementów, które pobudzają naszą wyobraźnię, ale właściwie pozwalają nam też zadawać coraz więcej pytań i mieć coraz więcej wątpliwości. W niezbyt obszernej, nie chcę krytykować pani profesor, książce, udało się pani tę historię opowiedzieć, także niezwykle pięknie zilustrować. Ja muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem, bo jak zobaczyłem książkę, która nie jest w twardej oprawie, to myślałem, że po prostu naukowa książka, a zobaczyłem właściwie coś w rodzaju albumu, który na różne sposoby próbuje tę historię nam przybliżyć. Gratuluję, jeśli chodzi o książkę.
Ja myślę, że tutaj właśnie obecna pani dyrektor, pani Anna Kamień mogłaby powiedzieć, uchylić rąbka tajemnicy, bo ta książka jest wersją popularno-naukową mojej i wcześniejszej książki, przy której pani Kamień pracowała, ją redagowała. I właściwie cała historia tej książki, tej książki zaczęła się chyba 6 lat temu.
Właściwie książki, która też jest takim mini-albumem.
Można tak powiedzieć, dlatego że pani profesor kazała czekać na siebie 6 lat, ale warto było czekać, dlatego że rzeczywiście kiedy wydawaliśmy w wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w 2011 roku książkę profesorską pani profesor, poświęconą właśnie burzliwym dziejom Wielkiej Karawali Potr von Tansik i miałam przyjemność ją redagować, to już na etapie prac redakcyjnych powiedziałam pani profesor, że koniecznie kiedyś trzeba zrobić wersję popularno-naukową, ale pani profesor jako osoba bardzo zajęta, zapracowana i zajmująca się wieloma tematami, powiedziała, że dobrze, kiedyś do tego wrócimy, ale na razie to jeszcze masa rzeczy. Udało się do tego wrócić pod koniec zeszłego roku. Pani profesor złożyła wersję popularno-naukową, z czego się bardzo cieszę, a skoro miała to być wersja popularno-naukowa, to taka, po którą będzie mógł sięgnąć każdy czytelnik, dlatego że historia w niej zawarta jest na tyle fascynująca, że warto ją przybliżać. Inna kwestia, że wokół samej tej historii powstało wiele mitów i warto te mity gdzieś pogrzebać i wreszcie powiedzieć, jak było naprawdę. Tutaj mamy solidne badania historyczne pani profesor i w oparciu o te badania historyczne powstała historia właśnie przedstawiona w taki sposób, spopularyzowany, by mogła trafić do wszystkich czytelników.
No i ja powiem w ten sposób, że dla mnie ważne jest nie tylko to, co w tej książce można przeczytać, ale także to, co w tej książce można zobaczyć. Znaczy, kiedy zadałem te pytania dotyczące tła historycznego tych wydarzeń, tego wszystkiego, co się dzieje, no to tu mogę w tej książce zobaczyć mapy, które ukazują, jak wyglądała Burgundia, jak wyglądały oblicza władców tej epoki, jak wyglądały dokumenty, które były wydawane. Mogę zobaczyć oczywiście postaci z Sądu Ostatecznego i cały obraz, ale mogę też zobaczyć całą masę rzeczy, które opowiadają tę historię równie mocno jak tekst, który tam jest napisany. To w tym sensie gratuluję, bo odnoszę wrażenie, że żeby dzisiaj opowiadać historię, to czasami trzeba czegoś więcej niż tylko piękne słowo i rzetelna wiedza historyczna.
Na pewno. I dlatego do tej książki mapy powstały celowo. Były do niej dedykowane i tutaj w porozumieniu z panią profesor te mapy zamawialiśmy u grafików, którzy specjalnie do książki je przygotowywali, wykorzystując oczywiście informacje, które nam pani profesor przekazała. Jeśli chodzi o postacie, które tutaj są zamieszczone, to w głównej mierze posiłkowaliśmy się zamieszczonymi w domenie publicznej już dostępnymi portretami sławnych rodów, Medyceuszy, a także monarchów ówczesnych. I tak naprawdę każda z tych postaci, która została tutaj zilustrowana, rzeczywiście w pewnym sensie jest bohaterem tej książki i dlatego bardzo trafnie pan redaktor zauważył, że ta historia, ten tok narracji odbywa się również w wersji ilustracyjnej.
No jeśli ktoś pytał o te Brugie, to jest taki nieduży obrazek, ale niezwykle precyzyjnie ukazujący, jak to w Brugi wszyscy, mówiąc najkrócej, się spotykali, bo to jest też właśnie takie miejsce, gdzie mamy do czynienia z miejscem spotkań europejskich biznesów?
biznesu. W zasadzie tak, dlatego że tam mamy i właśnie kantor hanzatycki i tak jak mówiłam, kolonię włoską, czyli większe i mniejsze banki, kantorki Włochów i mamy też tych Anglików i jeszcze konsula hiszpańskiego. Także tam jest po prostu taki tygiel.
To... Kiedyś pamiętam, żeśmy rozmawiali o tym, jak w Europie przemieszczały się informacje. Pamiętam taką naszą dyskusję.
Możliwe.
I właśnie odnoszę takie wrażenie, że takie miejsce jak Brugge, jak rozumiem, służyły temu, żeby cała Europa potem o czymś wiedziała.
Tak, dokładnie. To znaczy tutaj rzeczywiście kierowane były różne informacje. I to nie tylko z tej północnej części Europy, bo musimy pamiętać, że do Brugi zawijają również statki idące właśnie z północnych Włoch, także z tej części, powiedzmy sobie, z punktu widzenia Brugi z południowej Europy przychodzą także informacje i tutaj mamy pewną właśnie taką sieć powiązań zbudowaną nie tylko przez hanzatów, ale w ogóle właśnie przez ludzi biznesu, kupców tamtego czasu.
No to w takim razie opowiedzmy dwie historie. Stamtąd wypływa jeden statek, a drugi wypływa z Gdańska i spotykają się na morzu.
Ojej, nie tak szybko. Najpierw właśnie postać, którą starałam się przywrócić pamięci, czyli Bernd Pawest, taki rajca, któremu powierzono dowodzenie tą karawelą. On miał walczyć z Anglikami, ale zupełnie mu się to nie udało. Właściwie cały czas marzył o tym, żeby wrócić do Gdańska, natomiast użerał się z załogą, z zaciężnymi i tylko udało mu się jeden prys zdobyć. Natomiast ponieważ właśnie już był wykończony całą tą służbą, pisał tam w którymś momencie, że jest szary i stary i ma wszystkiego dosyć, użerania się z tymi ludźmi, to on wpada na pomysł, żeby zatrudnić jako swojego zastępcę znanego już kapra i trochę aferzystę Paula Benecke. I wtedy dopiero właśnie Paul Benecke postanawia, że no tak dobrze, on oczywiście przyjmuje chętnie tą służbę, nawet nie tyle chce, żeby mu płacono żołd, co chce udziały w samej karaweli, jakąś tam cząstkę udziałów. Natomiast on, moim zdaniem, on po prostu już dobrze wie, jak będzie przebiegał dalsza jego służba i że zasadzi się właśnie, poczeka sobie na dwie dobrze załadowane jednostki, dwie galery idące pod neutralną flagą. Później jakoś to będzie wyjaśniał w razie czego.
No to dobrze, no ale to w takim razie, jak się pojawił taki konflikt, jak ten, do którego wtedy dochodzi, to rozumiem, że wokół niego kręcą się ludzie, którzy wiedzą, jak na takiej wojnie zarobić?
Wiedzą, jak na takiej wojnie zarobić. Czy oni właściwie jest, tak się dzieje nawet na tych wszystkich wojnach, czy w ogóle na działania wojenne gdzieś XV wieku, a nawet działania morskie, każde z nich wiąże się z niebezpieczeństwem, że ktoś nas zaatakuje. Dlatego nawet statki handlowe mają na swoim pokładzie jakieś działo, przynajmniej jedno. Mają też pancerze. Są przygotowani do abordażu, żeby się bronić przed abordażem.
Czyli to, co wiemy na przykład o srebrnych galeonach pływających na trasie z Ameryki do Europy 100 lat później, to właściwie, jeśli chodzi o ten schyłek europejskiego średniowiecza, także obowiązuje?
Oczywiście, to obowiązuje już od XV wieku i wszyscy, którzy wyruszają na trasę, powiedzmy, już gdzieś koło sądu jak są, to już wiedzą, że może być niebezpiecznie.
Czyli nie tylko przyroda, ale także człowiek,
oczywiście,
drugi.
Tak. Przyroda przede wszystkim, ale człowiek drugi, bo pomaga tej przyrodzie.
Czyli jak żagle pojawiają się na horyzoncie, to raczej stawiamy załogę do alarmu i mówimy, za chwilę może się coś zdarzyć.
Raczej tak. Raczej jesteśmy na wszystko przygotowani. Chociaż oczywiście są też, były różne takie akcje zaskoczenia. Natomiast jedno jest pewne, że dlaczego ta akcja Pawesta zakończyła się niepowodzeniem? Dlatego, że przez wielkość tego okrętu Anglicy wcale nie mieli zamiaru z nim walczyć. I to też była jego klęska z drugiej strony Pawesta, tak? Bo nie miał możliwości zaatakowania ich, jak oni uciekali i kryli się we mgle. Także później próbował jeszcze, a nie miał na to, nie miał do tego podstaw, nie miał na to listów polecających, żeby zaatakować Bretończyków, którzy też byli neutralni. No i trochę, i stąd trochę mu ta akcja nie poszła. Natomiast Paul Benecke był wyposażony w list kaperski, który pozwalał mu atakować Anglików i wszystkich ich sojuszników, jak on sobie do tego dopisał, a nawet statki, na których był przewożony towar należący do Anglików. I to była później jego linia obrony. To nie chodziło o to, że była to jednostka angielska. Chodzi o to, że on dobrze wiedział, że tam jest angielski towar. I zresztą lista strat później wykazała, że tam był angielski towar.
To jest właśnie jakby w dużym stopniu tworzyło tej książki. Dla mnie odnoszę wrażenie, jest to książka nie tyle o piratach, co o wielkich sporach handlowych, które toczy się już po tym, jak piratowi coś się udało zdobyć. Ale to jakby zupełnie inna historia. Za chwilę do niej wrócimy po chwili przerwy. Po reklamie spotykamy się ponownie i rozmawiamy o XV-wiecznej Europie.
Co za historia w Radiu Gdańsk?
Dziś rozmawiamy na temat wielkiej karaweli, która służyła temu, żeby gdańszczanie zdobyli najsłynniejszy obrys znajdujący się do dziś w ich posiadaniu. Ale to jakby margines naszej historii. Rozmawiamy też o książce, czyli Burzliwe dzieje wielkiej karaweli Peter von Danzig. Moimi gośćmi są autorka książki, pani profesor Beata Murzejko, i wydawczyni tej książki, czyli pani Joanna Kamień z wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. To w takim razie wróćmy do tej historii. Żeśmy opowiedzieli, jak to pierwszy dowódca tego okrętu zawiódł nadzieję, a drugi po pierwsze rozszerzył nieco swoje pełnomocnictwo, no i już pewny łupu wyruszył na Morze Północne.
Tak, wyruszył na Morze Północne. Tam troszeczkę przeliczył się czasowo, ponieważ on liczył, że zaatakuje te dwie galery, kiedy one już będą wychodziły z portu w Londynie, będą już ruszały w kierunku Hiszpanii. No ale to go niczym nie zatrzymało, tej jego akcji. Zaatakował dwa statki, no, ta mniejsza galera, udało jej się uciec w stronę wybrzeży angielskich, natomiast ta większa została bez szans. Okazało się, że jego właśnie dzięki temu atakowi zdobył wspaniałe łupy, tylko problem polega na tym, że natychmiast wie o tym ówczesna Europa, to znaczy wszystko dzieje się błyskawicznie, już następnego dnia o sprawie jest powiadomiony Londyn. Tamtejsi kupcy alarmują przedstawiciela Medyceuszy w Londynie. Również powiadomiony zostaje książę Burgundii, wspominany już przez nas Karol Śmiały. Kantor hanzatycki jest postawiony na nogi. No i idą takie trochę rozpaczliwe gesty, trochę rozpaczliwe listy, żeby jednak Paul Beneke przemyślał swoje postępowanie i żeby po prostu oddał to, co złupił nieprawnie wedle.
Gdy mówiliśmy w pierwszej części na audycji, że były takie miejsca, w których jak się coś powiedziało, to słyszała cała Europa, to mamy do czynienia dokładnie z takim miejscem.
No w tym momencie tak i po prostu być może on nie do końca sobie zdawał sprawę z tego, że ten łup, który zdobył, czyli tam przede wszystkim właśnie bardzo cenny i kosztowny minerał, jakim był ałun, różnego rodzaju perły, tkaniny, że to jest
za dużo.
Że to jest za dużo i że jednak zaatakował nie jakiś zwykły statek kupiecki, tylko wielkie przedsięwzięcie gospodarcze tak naprawdę. Powiązania właśnie Portiriani, Tani, Włosi, kilkanaście włoskich rodzin zamożnych już, Medyceusze, papież Sykstus IV, właśnie książę Burgundii Karol Śmiały. Właściwie elita ówczesna tej części Europy. No gdzieś jeszcze też w tym wszystkim Królestwo Angielskie, Edward IV. Także no to się nagle z tego się wywiązała afera międzynarodowa.
No tak, ale to rozpoczyna pewien spór prawny, który też zresztą został w pani książce zrelacjonowany. No ale ci, którzy zdobywają ten łup, to po pierwsze bardzo szybko się nim dzielą i próbują jakoś, mówiąc najkrócej, po prostu każdy wziąć swoje i w nogi.
Tak, dokładnie. Tak w ten sposób robią i później właściwie można powiedzieć, że zacierają ślady swojej akcji. No, potem jest przesłuchanie Paula Benkego, też dość szybko do niego dochodzi. Zresztą przesłuchuje go nie kto inny, tylko Bernd Paves, bo on prowadzi takie wówczas już czy uczestniczy w takich negocjacjach pokojowych, właśnie kończących tą nieudaną dla Hanseatów wojnę z Anglią. I w czasie tego przesłuchania Paweł Benecke się tłumaczy w ten sposób, że po pierwsze on nie widział neutralnych znaków księstwa Burgundii, a po drugie po prostu wiedział, że tam jest angielski towar i miał do tego prawo, żeby zaatakować.
No to dobrze, no to w takim razie jak to się udało, że mówiąc najkrócej mu się to... No, mówiąc najkrócej, udało zachować. Znaczy, jak ten spór prawny długo trwał i czy był problemem tylko i wyłącznie dla Paula Benecke, czy także dla całego Gdańska?
Nie, on nie był jakimś wielkim problemem dla całego Gdańska, bo to nie po raz pierwszy jakiś gdańszczanin na swoim statku zaatakował drugą stronę, czy na przykład, nie wiem, jakiś francuski statek, czy hiszpański, czy portugalski, czy neutralny. Zresztą doświadczenie gdańszczan było też takie, że to też ich atakowano i oni dobrze wiedzieli, że czy w ogóle wtedy Europa wiedziała, że jak chce się jakąś sprawę kolokwialnie mówiąc utopić, czyli skończyć, to powołuje się komisję.
Historia z artykułem 7, znaczy nie chcę rozmawiać o polityce, nie. Jest to jakaś historia, która wzburzyła ówczesną Europę, wzburzyła interesy wielu bardzo wpływowych osób z udziałem gdańskiego kapra, który podzielił się już ze swoimi towarzyszami łupem, który sprowadził pewien duży i wspaniały obraz, który przypadkowo znajdował się na tym statku do miasta. No i teraz trzeba obronić te interesy i wytłumaczyć światu, żeby się pogodził z tym aktem.
Może jeszcze tak, akurat pomaga mu, Paulowi pomaga i Gdańskowi pomaga skomplikowane okoliczności. Bo sam wymieniony przez nas już Karol Śmiały prowadzi nieudaną kampanię wojenną, w trakcie której ginie. Czyli już jedna z osób żywotnie zainteresowana po prostu znika ze sceny politycznej.
Za sprawą tych Szwajcarów.
Sykstus IV zmienia swoje sympatie polityczno-ekonomiczne, przenosząc je z rodu Medyceuszy na konkurencyjny ród Pacji. Więc Medyceusze tracą wsparcie papieża w tym momencie. Sami widzą, że ponieśli spore straty i komplikuje się ich sytuacja w Brugii. Czyli oni zaczynają troszeczkę się zajmować sami sobą i nie mają takiej może energii czy czasu, żeby jakąś przeprowadzić spójną akcję dyplomatyczną w kierunku Gdańska, a sam nasz główny bohater, czyli Paul Benecke, wkrótce też umiera. I w Gdańsku zaczęto przyjmować taki rodzaj, powiedziałabym, wytłumaczenia czy milczenia, że po prostu, ale kto to był Paul Benecke? My już minęło 15-20 lat, my naprawdę nie pamiętamy, o co chodziło. No już zostawmy te sprawy, to wszystko już...
Nie publikowano co prawda białych ksiąg, ale ogólnie rzecz biorąc sytuacja była podobna.
W jakimś sensie tak, no po prostu...
Europa się pomału godziła z tym, że straciła pieniądze.
Te parę osób z tej Europy, powiedzmy sobie, już nie pierwsza z rodzin, która straciła takie duże pieniądze. Do końca się nie pogodził ten, który był odpowiedzialny za załadunek, w tym również pewnie pilnował tego, w jaki sposób załadowywano na pokład galery sąd ostateczny Memlinga, Tommaso Portiriani. I on jako współkierownik filii Banku Medyceuszy w Brugii czuł się odpowiedzialny i w zasadzie scedował później tą odpowiedzialność na swoich synów, a potem na swoich wnuków. I rzeczywiście ta rodzina otrzymuje odszkodowanie, ale nie od Gdańska, tylko od Brugii, która w imię dobrych interesów zarówno właśnie z zachodem i ze wschodem, czy z północą i południem, wypłaca ratalnie pieniądze właśnie rodzinie Portirianich. No ale to już skutki tej akcji Paula Benecke'ego już są nieodwracalne. Natomiast w Gdańsku Gdańsk cieszy się posiadaniem pięknego tryptyku, co do autorstwa którego nawet nikt w mieście nie ma pojęcia. Są jakieś hipotezy, tezy, ale dopiero przecież wieki później.
Tu wracając do książki, mam przed sobą widok Gdańska z około 1470 roku. Muszę powiedzieć, że widzę w nim Gdańsk, który znam, ale też i widzę Gdańsk, który się kończy w miejscu, którym dzisiaj miasto częściowo się zaczyna. Czyli widzę główne miasto.
Tak.
Widzę Motławę. Bardzo to podobnie wygląda. Spichrze widzę. No, profesor Januszajtis ubolewa, żeśmy ich nie odbudowali. No rzeczywiście, miasto imponujące, a rzeczywiście równie niedużych rozmiarów jak Brugia, albo jeszcze mniejsze.
No pewnie podobne rozmiarowo, natomiast w tej lepszej sytuacji Gdańsk jest w średniowieczu niż Brugia, że ma niemalże bezpośrednie połączenie z morzem. Natomiast Brugia jest skazana na kanał. I małe porty położone nad tym kanałem i dopiero dzięki temu kanałowi jest połączona z morzem. A co przy ówczesnej technologii, możliwościach technicznych stało się problemem. To znaczy ten kanał był zamulany aż do tego stopnia, że w zasadzie zrezygnowano z Brugi jako takiego centrum handlowego.
No to rzeczywiście jest zresztą pewien bliźniaczy los Gdańska i Brugi, aż w zupełnie różnych epokach. A dla XIX-wiecznych turystów Brugia i Gdańsk były tymi takimi dwoma miastami zamrożonymi w swoim dawnym stanie. Co prawda Gdańsk został zamrożony tak naprawdę wydarzeniami politycznymi schyłku XVIII wieku, czyli odcięciem od Wisły jako swojego naturalnego zaplecza, które znalazło się, mówiąc najkrócej, w innym zaborze, czyli stało się Rosją, a gdy tymczasem Brugia, no po prostu z przyczyn naturalnych, stała się tym miastem, który no pozostał w tym średniowiecznym kształcie aż właściwie do dzisiejszego dnia.
No tak, ale dzięki temu Brugia cieszy się rzeczywiście zainteresowaniem turystów, bo ma ten niesamowity urok wąskich uliczek. Czasami jest niesamowity w jakich wąskich...
Turyści bardzo podobnie mówili o Gdańsku w XIX i na początku i XX wieku. To prawda, bardzo podobnie myślano o obu miastach. Panie dyrektorze, ja chcę spytać o ten też aspekt, czyli mówiąc najkrócej o ukazaniu owego Gdańska. Gdańsk jest ciężko pokazać. Znaczy, mówiąc najkrócej, nie mamy aż tak wielu ilustracji, które by ukazywały Gdańsk tego rozkwitu średniowiecznego.
Tak, i czytając książkę, szukałam właśnie takiego widoku, wizerunku Gdańska z tamtego okresu, dlatego że Gdańsk jest bardzo mocno opisany, jeśli chodzi o jego zawartość taką architektoniczną, wpleciony w tę historię. I dlatego, że nie znalazłam takiego wizerunku, to wiedząc o tym, że ma pani profesor bardzo zdolnego doktoranta, też pana architekta, poprosiłam o przygotowanie takiego planu, wytykając tylko konkretne miejsca na tym planie, które powinny się pojawić i prosząc, żeby te miejsca tam ujął.
To jak mówimy...
przy okazji podziękujmy panu Piotrowi Samulowi za tą mapę, bo ona rzeczywiście wymagała dużo pracy i zacięcia takiego inżyniera architekta.
To prawda, że czasami, kiedy mówimy o odległej przeszłości, to trudno nam sobie to wszystko wyobrazić. I przede wszystkim właśnie dlatego tego typu ilustracje są niezbędne, ukazujące no, to, co jest tam bardzo dobrze znane, ale w zupełnie innym kontekście.
Tak, tak, to trzeba po prostu umieć to, mieć tą wyobraźnię architektoniczną, której większość z nas jest chyba mimo wszystko pozbawiona, a jeżeli mamy właśnie taką mapę, jak tutaj narysowana, to też nam łatwiej znaleźć punkty odniesienia i sobie to wszystko jakoś wyobrazić sobie ten średniowieczny Gdańsk, bo to prawda, że nie mamy przekazów ikonograficznych z tego czasu. Nawet te, które istniały w okresie średniowiecza, zaginęły w czasie II wojny światowej.
Gdy patrzymy na ten obszar, to oczywiście są te rzeczy, które są dla dzisiejszego Gdańska emblematyczne, czyli oczywiście Kościół Mariacki. Mamy ciąg ulicy Długiej, no ale tak naprawdę mamy to rozdzielenie z głównego i starego miasta jeszcze wciąż, które jest wyraźnie zaznaczone.
Jeszcze wciąż tak, bo mimo tego, że oczywiście Kazimierz Jagiellończyk przywilejem zjednoczył te wszystkie organizmy, to jasne jest, że to trzeba czasu, ludzi.
Aż one się zrosną czysto fizycznie.
Tak, ale myślę, że one nawet do dzisiaj się nie, że te podziały jednak są utrzymane, chociaż zawsze właśnie tłumaczymy turystom, że oni nie idą na Starówkę, tylko idą do głównego miasta, a te teraz są na Starym Mieście i to wywołuje różne konsternacje i znaki zapytania.
No dobrze, no to w takim razie jeszcze raz przejdźmy do tego, co jest tym najważniejszym łupem z naszej perspektywy, czyli do sądu ostatecznego Hansa Memlinga, który no, pozostał w Gdańsku do dziś, który dziś podziwiamy i który jest też jakby historią w tle tej opowieści o tym pirackim akcie i jego gospodarczo-politycznych konsekwencjach.
Tak, i ten ołtarz, czy ten tryptyk zaczyna z czasem trochę żyć osobno obok tej historii już z wielką karawelą. Już oczywiście pamiętamy, kto go zdobył, ale ten ołtarz zaczyna budować swoją własną historię, czyli badania naukowe historyków sztuki. Jeszcze, powiedzmy sobie, staje się przedmiotem rocznego pożądania cara Piotra I, który składa rodzaj ultimatum gdańszczanom, żeby go bohatersko podarowali, na co oni się nie zgadzają. Później trafia w ręce francuskich historyków sztuki i jest to epoka napoleońska, więc jest pokazywany w Luwrze. Następnie wraca do Gdańska. Potem ma swoją też historię taką krytyczną związaną z II wojną światową. Wystarczy przejrzeć numery Dziennika Bałtyckiego po II wojnie światowej, kiedy buduje się takie społeczne przekonanie, że ten ołtarz jest gdzieś na terenie Niemiec. Tymczasem wszyscy dobrze wiemy, że był pokazywany w ówczesnym Leningradzie i stamtąd potem zostaje oddany do Gdańska. To też jest ciekawe, że jednak wraca do Gdańska.
Że być może istniało przekonanie, że on nie wróci z Leningradu?
No chyba raczej była to zmowa milczenia czy autocenzury tych, którzy pisali i wracali do tej historii. Natomiast też myślę, że to jest ciekawy punkt, myślę, do dalszych badań, czyli dlaczego jednak zdecydowano się w Warszawie, że on nie zostanie w Warszawie Muzeum Narodowym, bo to było przecież bardzo kuszące, tylko że jednak wróci do Gdańska, już może nie do kościoła Najświętszej Marii Panny, tylko wróci do muzeum.
To prawda, ja pamiętam te wszystkie obiekty, które dopiero tak naprawdę w latach 90. i 2000. wracały z Muzeum Narodowego w Warszawie do kościoła, kiedy to właśnie dyskutowalibyśmy jeszcze dodatkowo o sądzie ostatecznym Memlinga, no byłoby to jeszcze bardziej skomplikowane.
Byłoby to na pewno.
Takie dyskusje były i są.
No to wróćmy w takim razie jeszcze do tego przekonania, że to Hans Memling jest autorem. To jest tak naprawdę XIX-wieczny pewnik.
To jest XIX-wieczny pewnik. To są prace niemieckich historyków sztuki. To jest praca Warburga, który opublikował taki bardzo poważny artykuł udowadniający na podstawie analizy. No ja nie jestem historykiem sztuki, więc trochę stąpam po cienkim lodzie, ale udowadniający na podstawie analizy i podobieństw, że to jest właśnie, że to jest autorstwo Hansa Memlinga. Plus tutaj kluczowe było postacie fundatorów, które są wyobrażone na skrzydłach.
Choć to sugeruje, że tak naprawdę ta droga od wypłynięcia jednego statku z Brugi i drugiego z Gdańska i spotkaniu ich na morzu trochę się zatarła na przestrzeni tych 400 lat.
Trochę się zatarła. Gdzieś tam popularny był Paul Beneke, ale już po prostu ze względu na tą brawurową akcję.
I na to, że jest prawdziwym niemieckim piratem.
No i że właśnie z niemieckim, prawdziwym niemieckim piratem, że chciał walczyć z tymi okropnymi Anglikami, tak, że zachęcał mową swoich braci Niemców do walki z Anglikami, czyli ta XIX-wieczna nacjonalizmy tu bardzo.
Z profesorem Lewem żeśmy rozmawiali tutaj parę razy na temat literatury XIX-wiecznej powstającej w Gdańsku i właśnie mówiliśmy o takiej, mówiąc najkrócej, niewysokiego lotu literatury historycznej.
No właśnie może szkoda, że nic dobrego nie zostało, jakaś dobra powieść nie została napisana, tylko były to powieści takie, które no nawet w kręgu właśnie kultury niemieckiej nie znajdowały szerszego odbiorcy, tylko gdzieś tutaj na lokalnym rynku.
Jakiś ładny Robin Hood by się nam przydał.
Jakiś taki Robin Hood by nam się przydał, tak? Natomiast wracając jeszcze do tego Hansa Memlinga, no to on, no cały czas się pojawiają jeszcze takie teorie, które starają się odebrać Hansowi Memlingowi autorstwo tego dzieła, podać, że tam jeszcze jacyś inni artyści się plątali. Także dyskusja cały czas trwa, no bo no, niestety no, to były czasy, w których no, niektórzy już artyści sygnowali swoje obrazy, pozostawiali jakiś ślad, to ja malowałem, a tutaj tego niestety nie było.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dziejami Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga, to już teraz możemy zaprosić na konferencję, która odbędzie się za no niespełna miesiąc, 23 kwietnia, zaczyna się o godzinie 9 na Uniwersytecie Gdańskim.
Tak, konferencja zaczyna się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ale jest organizowana wspólnie z Wydziałem Prawa i z Instytutem Historii Wydziału Historycznego. Tutaj głównie pani profesor Beata Morzejko jest zainteresowana. Ze strony Wydziału Prawa i Administracji pan profesor Jerzy Zajadło i pan profesor Kamil Zajdler. Wydawnictwo też się angażuje. I co ważne, konferencja zaczyna się promocją książki, więc myślę, że
zaczniemy od tego. Wszystkich, których żeśmy zainteresowali książką, to tak. Zapraszamy także na tę konferencję.
Tak, ale zapraszamy też osoby zainteresowane ogólnie Sądem Ostatecznym Hansa Memlinga, dlatego że konferencja się wpisuje w okrągłą rocznicę 485.
Bardzo okrągłą.
Okrągłą. Słynnej akcji Paula Benekego. Jest 4 dni przed tą akcją, bo 27 kwietnia miała miejsce akcja, a my mamy konferencję 23 kwietnia. I będziemy, zaprosiliśmy specjalistów, którzy są nie tylko historykami sztuki, nie tylko historykami, ale także prawnikami i pod kątem tych wszystkich aspektów będziemy o sądzie ostatecznym Hansa Memlinga mówić na konferencji.
Gdy patrzymy na zdobycz, czyli mówiąc najkrócej takie no, swoiste uczestnictwo Gdańska w tym wielkim świecie Europy z schyłku XV wieku. Patrzymy na ten obraz, który potem wisi w Kościele Mariackim, no to mamy taką świadomość wielkości miasta. To jest ten wątek, który czasami u nas w dyskusjach wraca. Patrzyliśmy na to dumne miasto, które no właśnie no było takim europejskim miastem.
I my cały czas jesteśmy z tego dumni. Niezależnie od zmian...
Nośnika kulturowego.
Tak, my jesteśmy dumni. I...
Czyli gdańszczanie polskojęzyczni napływowi po roku 45 są równie z tego dumni, jak niemieckojęzyczni gdańszczanie sprzed 45 roku.
Myślę, że już w tej chwili tak, że po prostu na tyle poznaliśmy już tą historię średniowiecznego i wczesno-nowożytnego Gdańska, że na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Historii, ale nie tylko, powstają prace doktorskie już kolejnego pokolenia młodych badaczy, którzy piszą o Gdańsku. Oczywiście muszą się nauczyć języka niemieckiego, przynajmniej na tyle, żeby czytać te źródła właśnie pisane w języku dolnoniemieckim. Ale tak i my widzimy te dokonania tych dawnych gdańszczan, tych z średniowiecza i z epoki nowożytnej. I jakby ta duma tych gdańszczan dawnych przenosi się na nas. To jest bardzo ciekawe zjawisko.
To prawda, raczej ja zawsze się śmieję, że pod tym względem taki rodzaj, no mówiąc najkrócej, czasami podkradania sobie przeszłości jest charakterystyczny. Zresztą odnoszę takie wrażenie, że obowiązujący dla różnych epok i różnych momentów, ale to chyba sympatyczne, znaczy taki rodzaj historyzmu jest zawsze dopuszczalny.
Ale to dobrze, bo my żyjemy w tym mieście i chyba będzie bardzo dobrze, jeżeli coraz więcej osób będzie się interesowało historią tego miasta i nie będzie mówił, ojej, to była historia niemiecka, to ja nie chcę, boję się i nie chcę, tylko po prostu, że to właśnie było ciekawa europejska historia.
To prawda i zachęcam Państwa do śledzenia tej historii także przez książkę mojej dzisiejszej rozmówczyni, czyli pani Beaty Morzejko. Myślę także dlatego, że godzinę temu rozmawiałem tutaj z gronem dziennikarzy na temat dość skomplikowanych wątków związanych z polsko-niemiecką historią Gdańska i z tym, że mamy kłopot tak naprawdę w wielu momentach historii tego miasta z tym, żeby sobie poradzić z tymi wątkami, czyli akurat próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na, wydawałoby się, banalnie proste pytanie, co się zdarzyło w marcu 1945 roku. Czy miasto zostało zdobyte, odzyskane, wyzwolone, przyłączone na powrót do macierzy, czy też używając tych wszystkich terminów, i odnoszę takie wrażenie, że jeśli to służy lepszemu poznawaniu przeszłości, to warto zgłębiać te sprawy, ale myślę, że z drugiej strony nie warto, mówiąc najkrócej, się o nie kłócić, ubierając je w kostium polityczny, ale to jakby zupełnie inna historia.
Pozostaje mi się tylko zgodzić z panem redaktorem.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że rozmawialiśmy dziś o historii XV-wiecznego Gdańska i pewnej pirackiej wyprawy. Trochę żeśmy wychodzili od książki Burzliwe dzieje wielkiej karawali Peter von Danzig, autorstwa Beaty Morzejko. Moim gościem była także pani Joanna Kamień, szefowa wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję obu paniom za udział w dzisiejszej audycji, a państwu dziękuję za jej wysłuchanie. Do usłyszenia.